A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz Jakub Rogowski z parafii świętej rodziny w Szczecinie.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przybywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie.
Dziś niedziela zesłania Ducha Świętego. Jaka jest symbolika i znaczenie tej uroczystości?
Niedziela zesłania Ducha Świętego jest nazywana również Pięćdziesiątnicą, ponieważ to wydarzenie ma miejsce 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Ma nam ona przypominać dzień, w którym Duch Święty stąpił na apostołów, którzy byli zgromadzeni w Wieczerniku. Symbolicznie ten moment jest narodzeniem Kościoła. Możemy sobie przypomnieć przestraszonych wcześniej uczniów, którzy nagle zostają przemienieni i stają się odważnymi głosicielami Ewangelii. Możemy tam spotkać symbole Ducha Świętego, który przychodzi w kilku znakach. Jednym z nich jest na przykład ogień, który symbolizuje oczyszczenie, gorliwość, ale też może symbolizować zniszczenie. Sam Jezus mówi o sobie, że przyszedł ogień rzucić na ziemię. Więc może to symbolizować płomień i gorliwość, z którą przychodzą apostołowie. Z innej strony mamy symbol wiatru, który może symbolizować dla nas przemianę oraz też Boże tchnienie życia. I dalej czytamy o językach, które symbolizują, że Duch Święty działa w życiu apostołów i daje im moc do głoszenia Słowa Bożego. Możemy też przypomnieć sobie ten moment, w którym uczniowie zaczynają mówić obcymi językami. Piotr wraz z pozostałymi apostołami, przecież to byli prości ludzie, niewykształceni mężczyźni, a tutaj się okazuje, że nagle zaczynają mówić nieznanymi sobie słowami, które możemy na przykład nazwać glosolalią.
Co zapowiada Jezus w tym fragmencie? Do czego przygotowuje uczniów?
W tym fragmencie Jezus zapowiada uczniom przyjście Ducha Świętego, którego określa wprost jako parakleta. Parakleta, czyli pocieszyciela, obrońcę, wspomożyciela, kogoś, kto staje w naszej obronie. Trochę jak na rozprawie sądowej, gdzie Duch Święty jest tym, który broni nas, staje w naszym imieniu, aby pomagać nam, a nie nas atakować, czy wytykać nam nasze błędy i wady. Jezus mówi te słowa tuż przed swoją męką i chce w ten sposób przygotować uczniów na czas, kiedy fizycznie on nie będzie już z uczniami. Więc to pokazuje, że Jezus nie zostawia uczniów samych, ani też nas nie zostawia sierotami. Przygotowuje nas wszystkich na nowy sposób obecności Pana Boga, nie ten zewnętrzny, ale ten wewnętrzny w naszym sercu. A więc Duch Święty nie tylko przypomni apostołom naukę Jezusa Chrystusa i przypomni to, co jeszcze przed nimi jest zakryte, ale pomoże im zrozumieć tą naukę i wprowadzić tą naukę w ich trudne życie, które jest jeszcze przed nimi.
Po co Bóg wysyła Ducha Świętego?
Myślę, że na to można odpowiedzieć jednym słowem. Z powodu miłości, abyśmy nie byli sami na drodze naszej wiary. Duch Święty jest darem od Pana Boga dla każdego z nas, który ma nas przemieniać, uzdalniać, uczyć i ma nas prowadzić. Bez Ducha Świętego nie możemy powiedzieć, że Jezus jest Panem, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, i nie jesteśmy w stanie naprawdę wierzyć, modlić się i kochać. Bardzo ciekawie napisał o tym święty Bazylii Wielki w słowach: Duch Święty jest obecny w każdym, kto jest zdolny go przyjąć, tak jak gdyby tylko o niego samego chodziło, a pozostając niezmienny, każdemu daje łaskę jemu potrzebną. Wszystkim też, którym się udziela, daje się w pełni, na ile tylko pozwala im ich ograniczona natura. On pozostaje nieograniczony, on kieruje serca ku górze, prowadzi słabych jak za rękę, a postępujących naprzód doskonali. On oświeca tych, którzy są czyści od wszelkiej skazy, a przebywając z nimi, czyni ich ludźmi duchowymi. W takim razie Duch Święty czyni z nas żywe świątynie, czyni nas świadkami Ewangelii, daje nam pomoc i męstwo w trudnościach oraz pomoc niesamowitą w naszych decyzjach. Jest trochę jak Boży oddech, który dla nas jest niezbędny, abyśmy mogli żyć duchowo.
Dokąd przenosi nas ten fragment Ewangelii?
Z jednej strony ten fragment przenosi nas w głąb Trójcy Świętej, gdzie mamy tutaj obecne w tym fragmencie wszystkie trzy osoby boskie. Jezus mówi, że poprosi Ojca, aby posłał Ducha Świętego, który będzie działał w imieniu Syna. Święty Augustyn powiedział o tym, parafrazując, w taki sposób, że Ojciec to ten, który miłuje, Syn to ten, który jest miłowany, a Duch Święty to miłość między nimi. Z drugiej strony ten fragment przenosi nas z wieczernika wprost do wnętrza ludzkiego serca, które staje się już miejscem naszego spotkania z Bogiem. Jezus mówi, że chociaż odchodzi, to nie zostawia nas samych, ale obiecuje Ducha Świętego, który będzie z nimi oraz z nami na zawsze. A więc przenosimy się z tej rzeczywistości widzialnej, gdzie Jezus chodził, mówił, dotykał, uzdrawiał, do nowej formy obecności, gdzie Bóg zamieszkuje wprost w człowieku. A więc nie chodzi już tylko o podążanie za Jezusem po Galilei, Jerozolimie i różnych miastach, ale chodzi o życie z Bogiem w codzienności, w sercu, w sumieniu, w decyzjach i w relacjach, które mamy. W takim razie ta Ewangelia to Ewangelia nadziei, ponieważ pokazuje nam, że nie jesteśmy już sami. Bóg nie jest kimś odległym, daleko od nas, ale nagle staje się kimś bliskim na wyciągnięcie nawet nie ręki, ale kimś bliskim na wyciągnięcie serca. W takim razie Duch Święty przychodzi, aby prowadzić, uczyć i przypominać nam wszystkie słowa Jezusa. Tak jak powiedział to Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana w 15 rozdziale, że wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli zachowujecie wszystkie moje przykazania. W takim razie Duch Święty pomaga nam również zachować tą całą naukę Jezusa Chrystusa i wypełniać ją w swoim życiu, w naszej całej codzienności.
Co to znaczy wspomożyciel?
Możemy sobie wyobrazić sytuację, że wspinamy się na wielką górę. Okazuje się nagle, że już nie mamy sił, jesteśmy wyczerpani i zmęczeni. I mimo wszystko ktoś jest obok nas w czasie naszego trudu i zmęczenia. Ten ktoś nie jest po to, żeby nas wyręczać, ale by dać nam siłę, której nam brakuje w tym momencie. Możemy sobie wyobrazić też sytuację, że prowadzimy jakiś bardzo ważny dialog i nagle okazuje się, że brakuje nam słów, nie wiemy, co dalej mamy mówić. I nagle ten ktoś, kto staje obok nas, podpowiada nam słowa, na które normalnie byśmy nie wpadli, a więc jest to ktoś, kto jako wspomożyciel uzdalnia nas do rzeczy, do których nie jesteśmy zdolni sami z siebie. Jezus mówi, że paraklet, czy też wspomożyciel, będzie przypominał nam jego naukę i będzie uczył nas wszystkiego. Będzie nam dawał pokój serca, będzie nas umacniał wewnętrznie i będzie nas prowadził do prawdy. I to wszystko można śmiało powiedzieć, że zawiera się w tym jednym słowie wspomożyciel. A więc dalej. Wspomożyciel jest nie tylko nauczycielem, ale jest także obecnością w naszym życiu, tym bardziej w momencie, kiedy tak po ludzku wszystko się wali. Można też powiedzieć, że ten wspomożyciel To jest światło, które nie gaśnie nawet w największym mroku. Jest to siła, która podnosi nas wtedy, gdy nie mamy już siły wstać. I jest to ktoś, kto nie zostawia nas samych na drodze naszego powołania, ale wciąż nas prowadzi, wciąż dodaje nam siły, wciąż wspiera nas, abyśmy się nie poddawali, ale abyśmy się podnosili, brali krzyż swój na swoje ramiona i wciąż podążali drogą Jezusa Chrystusa, którą On nam wyznaczył i którą On chce, abyśmy pokonywali raz po raz każdego dnia.
Co to znaczy kochać Boga?
Miłość do Pana Boga możemy odnieść trochę do miłości małżeńskiej. Wielu ludzi, czy też może niewielu, ale są ludzie, którzy mówią, że miłość to wspaniałe uczucie. No okej, super, ale gdyby miłość była tylko uczuciem albo emocją, to pojawiłby się pewien problem. Oznaczałoby to, że w momencie gniewu, czy też złości oraz smutku, nie kocham żony, żona nie kocha męża, ponieważ w tym momencie odczuwam inne emocje. W ten sposób miłość ta małżeńska oraz ta miłość, którą mamy posiadać do Pana Boga, jest przede wszystkim decyzją człowieka na to, że ja zawsze, w każdym momencie, w 100% wybieram i kocham Pana Boga. Kiedy jest mi smutno, kiedy jest mi źle, kiedy odczuwam ból, odczuwam przykrość, odczuwam jakiś zawód, ja wciąż pozostaję przy Panu Bogu i wciąż jestem wierny Panu Bogu. Miłość do Pana Boga wyraża się również w posłuszeństwie Jego Słowu, w Jego zaufaniu i w gotowości do naśladowania Go nie w 5 czy 10%, ale zawsze w 100%. Święty Jan od Krzyża pisał słowa, że pod wieczór życia będą Cię sądzić z miłości. A miłość nie polega na uczuciu, ale na tym, czy żyliśmy zgodnie z wolą Pana Boga. W takim razie kochać Pana Boga to przyjąć Go w pełni, nawet kiedy bywa to trudne. Nawet kiedy bywa to trudne w pracy, wśród rodziny, wśród znajomych, ja wciąż mówię Panu Bogu tak. Wciąż chcę pokazywać, że jestem Jego uczniem, a On posyła nam Ducha Świętego, żebyśmy wciąż uobecniali obecność Pana Boga w naszym życiu poprzez spokój, poprzez siłę, poprzez wiarę, poprzez nadzieję i poprzez miłość.
Czy przebywanie z Bogiem jest dla każdego, czy tylko dla mistyków?
Jeżeli powiedzielibyśmy, że przebywanie z Bogiem jest tylko dla mistyków, no to pojawiłby się pewien problem, ponieważ oznaczałoby to, że przebywanie w obecności Pana Boga jest łaską tylko dla totalnie niektórych pojedynczych osób. Może dla jednej osoby na 100 tysięcy, a być może nawet dla jednej osoby na milion. W rzeczywistości przebywanie z Bogiem jest darem dla każdego człowieka. Jest takie powiedzenie świętej Teresy: bądźcie tego pewne, że i w kuchni, wśród garnków i rondli Pan jest z wami i was wspiera. Co oznacza, że Bóg jest obecny w naszej codzienności, nawet w tych szarych naszych obowiązkach. Ktoś mógłby pomyśleć, że Pan Bóg jest tylko w kościele. No, ale zaraz, no to w takim razie w kościele jest, ale w moich obowiązkach, w pracy, wśród znajomych, wśród rozmów o Panu Bogu, wśród prostych spraw, które nas niepokoją, nie ma Bożej już obecności? Oczywiście, że tak nie jest. Pan Bóg jest zawsze z nami w każdej naszej decyzji. Oczywiście, wszystko jest zależne od tego, na ile człowiek otwiera się na Pana Boga i na ile otwiera się na Jego działanie. Pan Bóg chce działać w sercu każdego człowieka, ale pytanie, czy każdy człowiek otwiera się na Jego działanie. Ponieważ Pan Bóg nie będzie działał ze siłą i z przemocą w sercu człowieka, ale będzie działał zawsze w naszej wolności. Mistyk może doświadczać jakiegoś rodzaju wizji czy też objawień, ale mimo wszystko każdy człowiek może żyć w Bożej obecności przez modlitwę, przez wierność w Panu Bogu, przez pragnienie Boga w swoim życiu. Nawet każdy akt strzelisty, tak jak Jezu, ufam Tobie, czy każdy akt miłości bliźniego, jest to sposób na nasze przebywanie w Bożej obecności.
Dziękuję bardzo. Dzisiejszy fragment Ewangelii rozważał ksiądz Jakub Rogowski z parafii Świętej Rodziny w Szczecinie.